Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia Joanna Ostrowska. Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej. Wydanie rozszerzone. Czyta Ewa Makomaska. Sygnalistką. Karteczka w kieszeni płaszcza. Chcę mówić. Mówić. Wygadać się. Wreszcie ktoś chce mnie wysłuchać. Tyle lat milczałyśmy, nawet w domu milczałyśmy. Dziesiątki lat. Przez pierwszy rok, kiedy wróciłam z wojny, mówiłam i mówiłam. Nikt mnie nie słuchał. No więc umilkłam. Dobrze, że przyszłaś. Cały czas czekałam na kogoś. Wiedziałam, że ktoś przyjdzie. Powinien przyjść. Bohaterki Przemilczanych, podobnie jak radziecka sanitariuszka z reportażu Swietłany Aleksijewicz Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, najpierw mówiły, a potem milczały dziesiątki lat. Najprawdopodobniej nie pytano ich o wojenną przeszłość. Niewiele osób chciało rozmawiać, więc ich cierpienie pozostało niewypowiedziane. Historia seksualnych pracownic przymusowych w okresie II wojny światowej, ofiar wojennej przemocy seksualnej, nigdy nie będzie klasyczną narracją przyczynowo-skutkową. Prawdopodobnie nigdy nie stanie się częścią pamięci zbiorowej. Jest już za późno. Mikrobiografie bohaterek tej książki pozostaną otwarte i niedopowiedziane. Czasem zdarzało się, że któraś z ofiar pozostawiła świadectwo, ale mało kogo to interesowało. Większość z ocalałych funkcjonuje wyłącznie jako liczba w dokumentacji transportowej do kolejnego domu publicznego z czasu wojny. Inne mają imiona i nazwiska, ale nadal pozostają anonimowe. Ich historia to skrupulatnie katalogowane wywózki. Paradoksalnie, czasem łatwiej ustalić, jakie było umeblowanie w pokojach domu publicznego, niż to, kto w nich pracował. Znamy liczbę łóżek, umywalek, krzeseł albo wysokość opłaty za wstęp. Pomiędzy nimi krzątają się bezimienne cienie. Obraz wojennej przemocy seksualnej tworzą pojedyncze części, a próba ich ułożenia przypomina rekonstrukcję potłuczonej mozaiki pełnej luk i niespójności. Próżno oczekiwać odpowiedzi na wszystkie pytania o los moich bohaterek. Trzeba więc podążać za danymi, datami, listami wywózek, statystykami niemieckich lekarzy i subiektywnymi ocenami świadków. A tych, którzy odważyli się mówić o burdelach w Auschwitz, o domach publicznych dla robotników przymusowych, wreszcie dla żołnierzy Wehrmachtu, jest niewielu. Trzeba przełknąć gorzką pigułkę wzgardy, potępienia i rechotu, często nadających ton relacjom świadków i wyłuskać z nich to, co najcenniejsze. Fakt istnienia tych kobiet, zazwyczaj napiętnowanych, nierozumianych przez sobie współczesnych i zapomnianych przez historyków. Zapomnianych zresztą z premedytacją, wypartych z heroicznej narracji cierpiących ofiar i ich oprawców, wymazanych z dramatu II wojny światowej, w którym nie zasługują na upamiętnienie. Przeczą przecież czarno-białej wersji zdarzeń. Wprowadzają do obowiązujących opowieści niezręczny, niepokojący zamęt, czasem zmieniając ofiary w mniej lub bardziej świadomych gnębicieli. Zresztą wszelkie epitety czy oceny są tu niestosowne. Z historii przymusowych pracownic seksualnych wyłania się złożony obraz człowieczeństwa, ani dobrego, ani złego. Obraz zamazany, wytrącony z moralnego konturu. Doświadczenie seksualnej pracy przymusowej w nazistowskim domu publicznym nadal więc pozostaje w sferze tabu. Przemilczany jest sam fakt istnienia sprawnego systemu kontrolowanego nierządu w okresie okupacji. Przemilczane są jego ofiary. Przemilczany jest też okres powojenny, czas, w którym ich wojenny los, według samozwańczych sędziów, równał się grzechom kolaboracji. W tej sytuacji Każdy szczegół jest cenny, każdy jednak wymaga weryfikacji. Rekonstruowanie tej historii było procesem odkrywania warstw przeszłości w kontrze do tego, co dotychczas zapisano w pamięci o II wojnie światowej. To również historia żmudnego brnięcia przez tysiące teczek rozsianych na terenie całej Polski i poza jej granicami, żeby natrafić na to jedno nazwisko, tę jedną datę zapisaną długopisem na marginesie. Z takich marginesów ułożona jest moja opowieść. Z ciągów liczb, beznamiętnych notatek, nużących raportów, planów architektonicznych, nazw ulic, inicjałów, przypisów drobnym drukiem. Przytaczam je wszystkie. Nie chcę na ich podstawie ubarwiać historii ani wzbudzać sensacji. Często zachowuję ich oryginalny charakter, pozbawiony emocji. Bo tylko w ten sposób przymusowe pracownice seksualne się z nami komunikują. W tych śladach przetrwały, takie są. Czy ze statystyk można wyczytać ludzką traumę? Wierzę, że tak. Może również o tym jest ta książka. O cierpieniu bezosobowym, skatalogowanym, wypunktowanym, oszacowanym z ekonomicznym zacięciem i tym bardziej bolesnym. W Polsce milczenie nadaje ton narracji historycznej. Dotyczy to również innych grup zapomnianych ofiar nazizmu, o których pamiętać nie wypada. Milczenie to symptom trwałej hierarchii cierpienia, opartej na przekonaniu, że nie wszystkim wolno należeć do doborowego towarzystwa ofiar i bohaterów. Po wojnie być może milczenie stało się dla zapomnianych najsurowszą karą. Coraz częściej jednak myślę, że także ucieczką przed dodatkowym bólem. Tylko jedna Polka zechciała podzielić się ze mną swoją historią. Tylko ze mną. W lutym 1945 roku Barbara miała 13 lat. Została zgwałcona przez żołnierzy radzieckich. W marcu 2009 roku napisała do mnie list. Dziękuję za Pani zainteresowanie tymi bolesnymi sprawami. Zdaję sobie sprawę, że Pani czas jest ograniczony, mój natomiast odwrotnie. Spraw, o których byśmy mogły rozmawiać, nie da się łatwo opisać w liście. Ja swój ból w moim życiu prawie całkowicie wyparłam, chociażby dlatego, że później też życie, jak bardzo wielu nam, stawiało inne trudne problemy do rozwiązania. Kiedy pół roku później spotkałyśmy się, by nareszcie porozmawiać, powiedziała: trzeba jeszcze zanotować to, co można, co jeszcze w ludziach pozostało. Zawsze też z rozrzewnieniem wspominam te moje wojenne podopieczne. Parę z nich spotkałam po wojnie jako szczęśliwe żony i matki, pisze Janina Pol-Mizerska, ponad 2 dekady po zakończeniu II wojny światowej. Ta opowieść członkini polskiego podziemia i konspiratorki ujrzała światło dzienne dzięki konkursowi pamiętnikarskiemu Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce, zorganizowanemu w celu uzupełnienia wiedzy o tak zwanym powszechnym bytowaniu na terenach dawnego Reichsgau-Waterland. Jej wojenne podopieczne to przecież także bohaterki przemilczanych, moje bohaterki. Dosłownie chodzi o kobiety pojawiające się w rozdziałach tej książki, dotyczących domu publicznego dla żołnierzy Wehrmachtu przy ulicy Rybaki w Poznaniu. W sensie symbolicznym Janina pisze przecież o wszystkich, często anonimowych kobietach, które po wojnie, milcząc, próbowały być także po prostu szczęśliwe. Po 8 latach od pierwszego wydania Przemilczanych wracam do losów moich bohaterek wojennych podopiecznych Janiny, rozgrzebując raz jeszcze ich opowieść. Zależy mi na innym punkcie wyjścia. Chciałabym spróbować zapisać proces uzupełniania ich poszarpanej historii, który jest powiązany z licznymi spotkaniami autorskimi po wydaniu pierwszej wersji książki. W trakcie rozmów z czytelniczkami i czytelnikami otrzymałam niezliczoną ilość wskazówek oraz opowieści rodzinnych. Czasem były to jedynie drobne wspomnienia. Innym razem notatki, zdjęcia, które potwierdzały, że historia moich bohaterek bynajmniej nie jest im obca. Po jednym ze spotkań autorskich w kieszeni mojego płaszcza znalazłam karteczkę ze zdaniem napisanym odręcznie czarnym długopisem. Dziękuję. Nareszcie rozumiem historię mojej rodziny. Zacytowany fragment zapisków Pol Mizerskiej stał się dla mnie kluczowy, ponieważ nie pokazuje raportów, list transportowych ani statystyk, ale szczęśliwe żony i matki. Nie potrzebuję więcej szczegółów. Istotne jest dla mnie założenie, że chodzi o żony i nasze matki, wtopione w powojenne społeczeństwo z trudnym bagażem przeszłości, ale walczące o życie na swoich zasadach. Ta walka nie musiała mieć bohaterskiego wymiaru spod znaku konspiracji i walki z bronią w ręku. Przemilczane nadal obrysowują ogrom tego, co znajduje się pod powierzchnią oficjalnej opowieści o wojnie. Ufam jednak, że stanowią też dowód na istnienie wspólnoty doświadczeń, wypierający potrzebę taniej sensacji. Tak jak historie czytelniczek i czytelników pierwszego wydania tej książki, tak też pamiętnik Janiny trafił do mnie przy wsparciu innych. Tym razem badaczek Magdy Szewciów i Marty Pawlińskiej. To dzięki nim poznałam relacje pielęgniarki i konspiratorki, która w czasie wojny pracowała między innymi w poznańskiej poradni chorób wenerycznych. To jej głos pozwolił mi się upewnić, że bohaterki zaniedbane, biedne, często chore, znajdowały siłę, aby jakimś gestem, słowem czy choćby uściskiem ręki solidaryzować się i pomagać. Regularnie dostarczały dużą ilość niemieckich kartek żywnościowych, papierosów, a nierzadko i pewnych sum pieniędzy. Informowały Janinę o transportach wojska, liczbie rannych, a wszystko mimo stałego nadzoru policji obyczajowej i groźby wysłania do obozu koncentracyjnego. Sprawczość i niezgoda na działania okupanta pojawiają się także w szczątkowych świadectwach kobiet z PUF-u w obozie w Auschwitz. Mantra o braku ich relacji przestała być słyszalna. Okazuje się, że relacje moich bohaterek przetrwały na kartach dokumentów w archiwum Muzeum Auschwitz-Birkenau. Ale z jakiegoś powodu łatwiej było udawać, że nikt nic nie mówił. Przemilczanie polega przecież także na ukrywaniu danych osobowych, powojennej korespondencji czy wręcz całych jednostek. Jako powód podaje się dobro instytucji albo po prostu zrywa kontakt z badaczką. W drugim wydaniu Przemilczanych nie chodzi zatem o lifting ani drobne poprawki. Tekst został rozpruty, skrócony i wydłużony jednocześnie. Impulsem do powstania wszystkich nowych opowieści, przepisanych życiorysów, uzupełnionych podrozdziałów, były sygnały z zewnątrz. Kolekcjonowałam je. Sprawdzałam kolejne wskazówki, jednocześnie odpowiadając na wiadomości od rodzin bohaterek. Uczyłam się, jak ponownie zapisywać te drobnostki historyczne, które dla mnie i dla nas tak wiele znaczą. Z tego właśnie powodu drugie wydanie Przemilczanych dedykuję Wam, sygnalistkom, sygnalistom, wierząc, że utrwalamy historię otwartą, o której mimo niechęci współczesnych nie chcemy zapomnieć. Trzecią część książki Obozy kończy obszerny fragment o obozie na Majdanku. Dla mnie wyjątkowy, ponieważ powstał dzięki pomocy i zaufaniu córki jednej z moich bohaterek. Lubelskiej, majdankowej opowieści brakowało w pierwszej wersji książki, ponieważ nie potrafiłam jej wtedy napisać. Nie wiedziałam, jak pogodzić paraliżujące obozowe plotki o selekcji do burdelu z powojennym naznaczeniem ze strony najbliższych i sąsiadów. Historia Heleny i Teresy to poruszający prolog opowieści o szczęśliwych żonach i matkach Pol Mizerskiej. Jedyny w swoim rodzaju raport przemilczania siebie w zgodzie z dominującą wersją historii. Na okładkę pierwszego wydania Przemilczanych wybrałam zdjęcie kilku więźniarek Ravensbrück, którym w ramach akcji białych autobusów szwedzkiego Czerwonego Krzyża udało się ewakuować z obozu wiosną 1945 roku. Wszystkie stoją tyłem, nie widać ich twarzy. Zależało mi na tym, aby ten kadr utrwalał moment tuż po wyzwoleniu i jednocześnie prowokował myślenie o wspólnocie doświadczeń. Każda z nich mogła być przecież moją bohaterką. Fotografia z okładek drugiego wydania została wykonana na początku kwietnia 1945 roku w szwajcarskiej miejscowości przygranicznej Kreuzlingen. Transport Czerwonego Krzyża, składający się z 300 kobiet przewiezionych z Ravensbrück, fotografowano w pierwszych dniach po odzyskaniu wolności. W porównaniu z wcześniejszym zdjęciem jesteśmy o krok bliżej bohaterek. Widzimy fragment twarzy jednej z nich i drobny uśmiech. To zbliżanie się do wojennych podopiecznych próbowałam zanotować w tej książce. Helena. W pierwszej połowie sierpnia 1941 roku w miasteczku Grabów nad Prosną, powiat kępiński, niemieckie Altwerder Kreiskempen, niemiecka żandarmeria aresztowała dwoje ludzi. Volksdeutscha Roberta Dietricha i Polkę Helenę Zarembę. Mężczyzna kierował miejscowym lokalem gastronomicznym, do którego niemiecki urząd pracy przydzielił kobietę polskiego pochodzenia, aby między innymi obsługiwała gości restauracji. Policja z Kempen domyślała się, że Volksdeutsch pielęgnował intymną relację ze swoją polską służącą. Podejrzanych natychmiast przesłuchano. Zeznanie Dietricha to kilka pozornie nic nieznaczących faktów z jego życia rodzinnego, kłótnie z żoną i moment zatrudnienia polskiej robotnicy przymusowej. Dietrich przyjął Helenę do pracy w październiku 1940 roku. Jednocześnie potwierdzał, że to Polka pomagała mu ściągać buty, kiedy wracał do domu pijany. Wyraźnie zaprzeczał, żeby kiedykolwiek między nim a jego pracownicą doszło do stosunku seksualnego. Twierdził, że nigdy nic go z tą panią nie łączyło. Owszem, był dwa razy w Ostrowie Wielkopolskim, ale nie towarzyszyła mu Helena. Dietrich nie chciał dodać nic więcej na temat jego domniemanych relacji intymnych z polską służącą. Zeznanie Heleny jest dłuższe niż relacja Volksdeutscha. Helena Zaremba rozpoczęła pracę u państwa Dietrichów na początku października 1940 roku. Kobieta została zatrudniona jako pomoc domowa i kelnerka w lokalu gastronomicznym, gdzie pani Dietrich raczej nie bywała. Polka widziała między innymi, jak właściciel uderzył swoją żonę, ponieważ nie wykazywała zainteresowania rodzinnym interesem. W marcu 1941 roku żona pana Dietricha wyjechała i przez kilka dni przebywała poza domem. Po zamknięciu lokalu Helena udała się do kuchni, która pełniła też funkcję jej sypialni i chciała położyć się spać. Klucze do pomieszczenia miał Dietrich. Mężczyzna wtargnął pijany do kuchni i zażądał kolacji. Dodatkowo nakazał służącej zdjąć mu buty. Helena zdejmowała obuwie pana domu praktycznie codziennie, dlatego zachowanie Dietricha nie wydawało jej się podejrzane. Z łóżka wstałam tak, jak się położyłam, tylko w koszuli i spodniach. Dietrich zapalił światło, usiadł na krześle, a ja zdjęłam mu buty. Następnie Dietrich wyłączył światło, chwycił mnie za piersi, pchnął mnie na piec i wymusił na mnie stosunek płciowy. Broniłam się i płakałam, ale Dietrich był ode mnie silniejszy, w związku z czym w końcu musiałam się poddać. W trakcie kontaktu seksualnego odczuwałam ból i trochę krwawiłam. Wcześniej nie doświadczyłam stosunku seksualnego. Potem uprawiałam seks z Dietrichem jeszcze 3 do 4 razy. W trakcie tych ostatnich razy zgadzałam się. Nie uprawiałam seksu z innymi osobami. Kiedy nie chciałam się oddać Dietrichowi, mówił zawsze, że mnie zwolni z pracy i doniesie na mnie. W maju 1941 roku kobieta miała miesiączkę po raz ostatni. Powiedziała o tym Dietrichowi miesiąc później. Mężczyzna zdecydował, że w związku z tym muszą jechać do lekarza do Ostrowa, Ostrowa Wielkopolskiego, dokąd udali się pod koniec czerwca. Volksdeutsch był obecny podczas badania Heleny. Z lekarzem rozmawiał po niemiecku. Kobiecie przepisano tabletki, które powinny były pomóc. Dietrich wykupił receptę w aptece i wraz z Polką wrócił do Grabowa. Następnie kazał kobiecie zażyć tabletki i popić dużą ilością mocnego wina. Helena robiła tak przez kilka kolejnych dni, aż do 17 lipca. 18 lipca Volksdeutsch po raz kolejny zabrał Polkę do lekarza w Ostrowie. Lekarz zbadał mnie ponownie i powiedział, że teraz wszystko będzie już w porządku. Pod koniec lipca kobieta znów miesiączkowała. Nie wiadomo, co się stało z Heleną Zarembą i Robertem Dietrichem, ani czy zostali ukarani. Zgodnie z prawem niemieckim, obowiązującym na terenach włączonych do Rzeszy, za relację seksualną między Niemcem a Polką groziło aresztowanie. Następnie mężczyzna mógł zostać skierowany do obozu koncentracyjnego, a kobieta przeniesiona do burdelu, dla Niemców albo dla robotników przymusowych. W historii Heleny odbijają się losy tysięcy kobiet narażonych w trakcie II wojny światowej na różne formy przemocy seksualnej. Jeśli młoda Polka z miasteczka Grabów została ukarana za relację seksualną z Volksdeutschem, skierowaniem do domu publicznego, to jej trauma nie wiązała się jedynie z gwałtami w domu pracodawcy. Znacznie większym dramatem stawał się pobyt w instytucji przymusowego nierządu zorganizowanej dla Niemców na terenach wcielonych i okupowanych od września 1939 roku. Helena była bardzo młodą kobietą, a do momentu ataku nie miała żadnych doświadczeń seksualnych. Jej policyjne zeznania potraktowane zostały nie jak skarga ofiary, ale jak wyjaśnienia oskarżonej. Młoda, pełnoletnia kobieta, zgwałcona przez właściciela lokalnej restauracji, została aresztowana za dobrowolną relację seksualną. Jej opowieść, podobnie jak w przypadku wielu innych kobiet, które po wojnie najczęściej milczały na temat okupacyjnej przeszłości, ogranicza się do kilku niemieckich dokumentów sporządzonych w sierpniu 1941 roku. Życiorys Heleny można próbować odtworzyć na podstawie biografii innych ofiar przemocy seksualnej z okresu II wojny światowej. Pomocne są tu nieliczne dokumenty, relacje i wspomnienia kobiet wykorzystywanych seksualnie w domach publicznych dla Wehrmachtu czy udostępnianych robotnikom przymusowym, skazanych na pracę w burdelach dla więźniów obozowych i dla nieniemieckiej służby pomocniczej SS. Helena podzieliła los kobiet różnej narodowości, gwałconych przez żołnierzy Wehrmachtu, Armii Czerwonej, aliantów zachodnich czy Polaków. Jeśli przeżyła, to pod koniec wojny i w okresie powojennym musiała zapłacić za relacje seksualne z okupantem chłostą i zgoloną głową. Biografia Heleny, nawet tak okrojona, wraz z podobnymi skrawkami biografii innych ofiar i świadkiń, w istotny sposób współtworzy skomplikowaną i bolesną historię ofiar wojennej przemocy seksualnej. Opowieść przemilczaną i z wielu różnych powodów tabuizowaną. Robert Sommer w książce o systemie obozowych domów publicznych dla więźniów zamieścił dedykację poświęcone kobiecym i męskim ofiarom narodowo-socjalistycznych obozów koncentracyjnych, w szczególności tym, których świadectw nie mogliśmy albo nie chcieliśmy nigdy usłyszeć. Wspomniane przez niemieckiego historyka nigdy nie wydobyte na światło dzienne relacje pokrzywdzonych można odnieść nie tylko do seksualnych pracownic przymusowych w burdelach obozowych i mężczyzn, więźniów obozów, klientów. Szerzej dotyczy to wszystkich ofiar, w przeważającej części kobiet, narażonych na przemoc seksualną w okresie okupacji, które nigdy nie odważyły się albo nie mogły opowiedzieć swojej historii. Ta książka stanowi próbę opowiedzenia o nich, uznania ich cierpień sprzed ponad 80 lat i odtabuizowania zjawiska przemocy seksualnej w okresie II wojny światowej w Polsce. Opresja i pożądanie. Konflikt zbrojny. Seksualność w warunkach opresji. W trakcie zbrojnego konfliktu seksualność najczęściej sprowadza się do przemocy, masowych gwałtów, seksualnego zniewolenia w różnego typu domach publicznych kontrolowanych przez okupanta, naznaczania kolaborantek horyzontalnych, którym publicznie golono głowy za intymne relacje z wrogiem, spontanicznego teatru upokorzenia, odgrywanego na porządku dziennym w gettach, obozach koncentracyjnych i na wolności. Wszystkie formy przemocy to zresztą jedynie część doświadczenia związanego z seksualnością w okresie wojny. Dagmar Herzog we wstępie do antologii Brutality and Desire zwraca uwagę, że analizując mechanizmy wojennej seksualności, nie można ograniczać się wyłącznie do form przemocowych, negatywnych manifestacji, a więc do brutalności. Ważna jest też historia okupacyjnego pożądania, a więc seksu za obopólną zgodą i wszystkich form pośrednich. Dopiero zestawienie przemocy z pożądaniem pozwala zrozumieć funkcjonowanie seksualności w tak gwałtownym czasie. Pociąg fizyczny łączył zresztą nie tylko okupantów czy wyzwolicieli i cywili, ale również żołnierzy i żołnierki. W wielu przypadkach romanse były przelotne, choć zdarzały się również związki stałe, co w przypadku żołnierzy Wehrmachtu i ich polskich partnerek odbierano jako zagrożenie dla społeczeństwa nazistowskiego. W archiwum Instytutu Zachodniego w Poznaniu zachowała się korespondencja między jednym z Kreisleiterów i Gauleitung NSDAP w kraju Warty, która dotyczyła relacji intymnych członków Wehrmachtu i Polek. Zapis z czerwca 1943 roku opowiada o Rudolfie Krausem. Mężczyzna w 1937 lub 1938 roku poznał Polkę Helenę. Ponownie spotkali się w Bydgoszczy w 1942 roku. Rok później parze urodziła się córka. Oboje podkreślali, że nie mieli pojęcia o zakazie utrzymywania takich relacji. O anonimowości i przygodności niewymuszonych stosunków seksualnych może świadczyć między innymi historia jednego z mieszkańców Przemyśla. W dokumentacji medycznej tamtejszego szpitala powszechnego zachowało się doniesienie lekarskie o przypadku choroby wenerycznej 27 listopada 1947 roku. Zbigniew w trakcie badania przekazał lekarzowi, że 3 tygodnie wcześniej poznał w pociągu Polkę, około 25 lat, wzrost średni, smukła, stan odzieży dobry, granatowy płaszcz. Kobieta pochodziła z Przeworska. Do stosunku seksualnego doszło w budynku koło stacji w Rzeszowie. Proponując analizę historii wojennej za pomocą tych dwóch kategorii, Herzog nie wspomina ani o tabuizacji zjawiska przemocy seksualnej i szerzej seksualności wojennej, ani o stygmatyzacji jej ofiar. Jedna ze świadkiń, która po wojnie opowiadała o swojej miłości do okupanta, zwracała uwagę na strach przed naznaczeniem w trakcie wojny i po niej. Dla wielu osób dobrowolna relacja seksualna kończyła się karą, pobytem w więzieniu, obozie koncentracyjnym, a później powojennym wykluczeniem. Przykładem takiej dobrowolnej, choć queerowej relacji jest historia Teofila Kosińskiego, związanego z żołnierzem Wehrmachtu w Toruniu. Polak został zatrzymany przez gestapo i skazany na 5 lat więzienia. Przetrzymywano go między innymi w więzieniach w Kronę, Koronowie i Sztumie. Dagmar Herzog, odwołując się do tekstu autorstwa Omara Bartowa, twierdzi, że na tle dwudziestowiecznych konfliktów zbrojnych II wojna światowa była punktem zwrotnym w postrzeganiu związków między wojną a pożądaniem i miała kluczowy wpływ na wykorzystywanie seksualności ofiar w kolejnych zmaganiach wojennych. Dla Bartowa Holokaust jest leitmotivem w historii XX wieku, między innymi ze względu na relację między intymnością i morderstwem, zbrodnią, jaka charakteryzowała większość doświadczeń związanych z seksualnością z okresu II wojny światowej. Po 1945 roku zawłaszczanie ludzkiej seksualności do celów wojennych, zemsta na wrogu czy gwałt wojenny jako broń w konflikcie, prześladowania za zakazane relacje seksualne, to stały współczesny arsenał wojenny. W przypadku wojen w Bośni i Hercegowinie oraz w Rwandzie stanowił fazę wstępną przed czystkami na tle etnicznym i ludobójstwem. We wszystkich formach wojennej przemocy seksualnej mechanizm działania sprawców jest niemal taki sam. Chodzi przede wszystkim o naznaczenie ofiary, wykorzystanie i ukaranie. Akt seksualny albo działanie seksualizujące, polegające na znęcaniu się nad ofiarą przez sprawcę, który nie wymusza stosunku, ale wykorzystuje jej ciało lub tożsamość płciową, mogą spełniać jednocześnie wiele różnych funkcji. Dagmar Herzog wskazuje na 4 korzyści z przemocy seksualnej w trakcie zbrojnego konfliktu. Po pierwsze, to produkt uboczny wojny, byproduct, rodzaj łapówki dla walczących, zachęcanych przez zwierzchników do kontynuowania walki i dalszego zabijania. Po drugie, to rozrywka dla sprawców, która czasami, po trzecie, służy jako środek potwierdzenia władzy totalnej na okupowanym terytorium. Ostatecznie, po czwarte, przemoc seksualna bardzo często zapowiada ludobójstwo i mu towarzyszy. W przypadku wszystkich form, bez względu na ich funkcje, warto zastanowić się, w jaki sposób samo zjawisko może funkcjonować w badaniach naukowych nad historią Holokaustu i II wojny światowej, oraz jak powinno zaistnieć w dyskursie publicznym. Doris L. Bergen w tekście Sexual Violence in the Holocaust – Unique and Typical proponuje kilka możliwych rozwiązań, przedstawiając 4 różne podejścia badawcze do tej tematyki. Dla niektórych przemoc seksualna poprzez swoją powtarzalność staje się częścią wojennej codzienności, typowym elementem każdego konfliktu zbrojnego i tak może być traktowana, nie wymaga odrębnych badań. Można też zrezygnować z analizy zjawisk związanych z przemocą seksualną, traktując ją jako coś niewłaściwego, nieodpowiedniego, niepokojącego, napastliwego bądź obraźliwego. Istnieje również ryzyko skandalizacji zjawiska, charakterystycznej między innymi dla kultury popularnej, co w najbardziej drastycznej wersji prowadzi do pornografizacji Holokaustu. 4. zaproponowany przez Bergen model badawczy to konfrontacja z materiałem oraz próba włączenia zjawiska w historię konfliktu zbrojnego i ludobójstwa. Według Bergen przemoc seksualna w trakcie Holokaustu była zjawiskiem w pewnym sensie typowym, pojawiającym się przecież zawsze w kontekście ludobójstwa i wojny. Charakteryzowała ją też jednak pewna wyjątkowość. Typowość samych aktów, gwałtów, okaleczeń, pogwałcenia tabu, defiguracji ciała nie wyklucza wyjątkowości wzorców, według których się dokonywała, oraz znaczeń nadawanych tym aktom poprzez konkretną ideologię, to jest poprzez narodowo-socjalistyczne idee, rasy i przestrzeni, poprzez nazistowską ambicję realizacji hierarchii opartej na rasie i krwi, a także rozszerzania niemieckiego imperium przez podbój i dominację. Analizowanie przykładów przemocy seksualnej wiąże się z rozszerzeniem jej definicji. Nie ogranicza się ona tylko do zorganizowanych gwałtów wojennych albo seksualnego niewolnictwa w systemie domów publicznych. Podobne ograniczenie definicji automatycznie usuwa z pola badań napastowanie bez aktu seksualnego oraz gwałty niezaplanowane i niezorganizowane jako akcja masowa. Bergen przywołuje przykład masowych gwałtów w trakcie konfliktu w Bośni i Hercegowinie i zjawisko Comfort Women w trakcie II wojny światowej na Dalekim Wschodzie. Jednocześnie jednak zwraca uwagę, że naziści na podbitych terenach stosowali też takie formy przemocy seksualnej, które nie były zorganizowane i bardzo często nie kończyły się stosunkiem seksualnym, ale polegały na przekroczeniu granic intymności ofiar. W tej kategorii mieszczą się na przykład doświadczenia kobiet przywożonych do obozów koncentracyjnych. Były one publicznie rozbierane, golone i wystawiane na widok innych więźniów i więźniarek oraz SS-manów i nadzorczyń SS. W badaniach dotyczących tego zjawiska nie wolno zapomnieć o doświadczeniach mężczyzn. Wojenna przemoc seksualna nie zawsze odzwierciedlała tradycyjny podział na mężczyznę sprawcę i kobietę ofiarę. Dużą grupę prześladowanych stanowiły osoby homoseksualne, osoby trans, szerzej queerowe, bądź podejrzewane o relacje nieheteronormatywne, prześladowane w nazistowskich Niemcach na mocy paragrafów 175 i 175a, albo aresztowane za inne wykroczenia. Takie osoby trafiały do obozów koncentracyjnych, gdzie mogły doświadczyć wykorzystywania seksualnego przez współwięźniów albo prześladowania ze względu na tożsamość płciową i orientację seksualną. W relacjach byłych więźniów pojawiają się również wspomnienia o piplach, młodych mężczyznach, czasem także chłopcach, którzy służyli kapo i blokowym, w związku z czym bardzo często padali ofiarą napaści seksualnej. W Oskarżam Auschwitz Mikołaja Grinberga wśród ponad 20 wywiadów z dziećmi ocalałymi z zagłady znajduje się rozmowa z mieszkającą w Izraelu Gitlą. Jej ojciec został piplem w obozie. Po wyzwoleniu i emigracji do Izraela nie opuszczał swojego mieszkania. Wszystkie sprawy załatwiały za niego żona i córka. Mężczyzna spisał listę osób i nazywał je świadkami swojego poniżenia. Skreślał z niej nazwiska w kolejności umierania. No więc ten mój przystojny, niebieskooki tata był pieprzony przez okrągłe 2 lata przez jednego skurwysyna, któremu się wydawało, że jest kimś. Ten skurwysyn urządzał przedstawienia dla innych funkcyjnych. W rolach głównych on i mój tata. Organizowali też seanse dla szerszej publiczności. Mój tata go zabił niecałą godzinę po wyzwoleniu obozu, mówi Gitla. Kolejną grupę prześladowanych stanowili robotnicy przymusowi różnej narodowości, których karano za kontakty seksualne z Niemkami. We wrześniu 1942 roku w Inowrocławiu Polak Franek Wiśniewski został zatrzymany za relację intymną z Niemką o nazwisku Pfeiff. Po aresztowaniu obojga kobietę skierowano do obozu przejściowego i zwolniono pod koniec stycznia 1943 roku, a mężczyznę deportowano do KL Auschwitz. W aktach spraw karnych Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, GKBZN, zachowały się między innymi dokumenty dotyczące Roberta Wagnera, Gauleitera i Reichstatthaltera w Alzacji, oskarżonego o wydawanie wyroków śmierci przez powieszenie za kontakty seksualne Polaków z Niemkami. Do akt procesowych dołączono kopię 10 wyroków egzekucji z przełomu 1941 i 1942 roku. Na większości z nich, oprócz daty i miejsca egzekucji Polaków, znajdują się informacje o skierowaniu zaangażowanych Niemek do aresztów i obozów koncentracyjnych. Nie wiadomo, co się z nimi później stało. Ostatnia sugestia Bergen dotyczy tego, że przemoc seksualna w trakcie wojny groziła niemal każdemu, mężczyznom i kobietom oraz prześladowanym grupom, Żydom, Sinti, Romom, radzieckim jeńcom, komunistom, osobom homoseksualnym, świadkom Jehowy i osobom uznanym za asocjalne. Badanie zjawiska powinno więc obejmować sytuację wszystkich wymienionych. Według Bergen prześladowania ofiar ze względu na orientację seksualną lub odnoszące się do ich seksualności są bezpośrednio związane ze społeczną polityką nazistowską, a więc całkowitą kontrolą życia intymnego obywateli. Ustawy norymberskie zakazywały stosunków seksualnych między Żydami lub Romami i czystymi rasowo obywatelami III Rzeszy. W przypadku Romów opierano się na pierwszym dekrecie wykonawczym do ustawy o ochronie niemieckiej krwi i niemieckiego honoru z 14 listopada 1935 roku, który zabraniał zawierania związków małżeńskich osobom pochodzenia romskiego z Niemcami. Prześladowania rozpoczęły się już kilka lat przed wojną. W 1935 roku w Gelsenkirchen członkowie SS i SA pędzili w centrum miasta Judę Rosenberga i Elisabeth Makowiak. Na ich szyjach zawieszono tabliczki z imionami, nazwiskami, adresami i inwektywami. Judzie włożono na głowę kapelusz z hasłem Rassenschänder, profanator rasy, a na tabliczce napisano Jestem profanatorem rasy. Elisabeth napiętnowano napisem Ja, blond anioł, spałam z tym żydowskim nicponiem. Komentarz pod zdjęciem tej pary w Gelsenkirchen Nationalzeitung z 8 sierpnia 1935 roku brzmiał: Żydowska kanalia i żydowska dziwka pod pręgierzem. Oboje zostali ukarani, ponieważ poprzedniego dnia ktoś widział ich na wspólnym spacerze i złożył stosowne doniesienie. Oprócz ograniczeń w wyborze partnerów i partnerek seksualnych, państwo nazistowskie decydowało o tym, komu wolno mieć potomstwo. W wielu przypadkach stosowano przymusową sterylizację na mocy między innymi ustawy o ochronie przed potomstwem dziedzicznie chorym, stosowanej przeciwko osobom uznanym za asocjalne, ubogim, osobom w kryzysie bezdomności, z problemem alkoholowym, pracownicom seksualnym, Sinti Romom, podejrzanym o przestępstwa kryminalne, osobom psychicznie chorym oraz z niepełnosprawnościami. Sterylizacji i kastracji dokonywano wciąż w trakcie wojny, także w obozach koncentracyjnych. Od 1939 roku wprowadzono dodatkowo prawo zakazujące kontaktów seksualnych między Niemcami a obywatelami krajów podbitych. Obowiązywały zasada niemieszania ras i zakaz kontaktu – Umgangsverbot. Dlatego w burdelach dla robotników przymusowych na terenie Rzeszy umieszczono przede wszystkim kobiety pochodzenia polskiego, francuskiego i czeskiego. Już w trakcie wojny w ustawodawstwie regulującym kontakty seksualne z ludnością cywilną wprowadzano zmiany. W marcu 1943 roku zniesiono zakaz obejmujący ludność łotewską i estońską. Podtrzymano jednak stare decyzje w kwestii ludności litewskiej. W przypadku zorganizowanej przymusowej prostytucji na terenach wcielonych do Rzeszy i w generalnym gubernatorstwie obostrzenia rasowe często pozostawały jedynie na papierze. W praktyce nie obowiązywały. Przymusowe pracownice seksualne werbowano, wyłapywano spośród ludności cywilnej kraju podbitego. Stosunek seksualny w domu publicznym, kontrolowanym przez władzę, traktowano jednak jako transakcję biznesową, a nie intymną relację, w związku z tym był on legalny. W perspektywie badawczej zaproponowanej przez Bergen, przemoc seksualna w okresie II wojny światowej wzmacniała dominującą hierarchię społeczną w duchu rasistowskim, eugenicznym i biopolitycznym. Po pierwsze, dehumanizowała ofiary w przypadku, gdy sprawca zdawał sobie sprawę, że prześladowania najprawdopodobniej skończą się eksterminacją. Łączyła się z tym deseksualizacja ofiary, wspomniane akty upokorzenia w obozach koncentracyjnych. Po drugie, poniżała, zastraszała i niszczyła lokalne społeczności w duchu podboju militarnego i okupacji. Po trzecie, dla sprawców przemoc seksualna stawała się czymś odwrotnym niż normalny seks, ich prywatne życie seksualne, co pozwalało na normalizację działań w istocie zbrodniczych. Bergen pokazuje w ten sposób, jak kontrolowano i posługiwano się seksualnością sprawców, by umocnić status ofiar jako podludzi, niezdolnych do normalnego seksu, zarezerwowanego dla Aryjczyków. Mechanizm dehumanizacji ofiary Bergen odnosi przede wszystkim do doświadczeń kobiet żydowskich i romskich, które jako rasowo nieczyste nie powinny stawać się obiektem seksualnym, a więc także doświadczać przemocy seksualnej. Oczywiście było odwrotnie. Nawet jeśli stosunek z Żydówką albo Sintizą Romką pozostawał oficjalnie zakazany i surowo karany, sprawcy korzystali z seksualności swoich ofiar w sposób niezwykle brutalny. Kobietom żydowskim groziła także przemoc seksualna w gettach i po tzw. aryjskiej stronie. Celia Ślepak w tekście o kobietach w getcie warszawskim, włączonym do archiwum Ringelbluma, opisuje różne przypadki kobiet zmuszanych do prostytucji, aby przetrwać. Głód, walka o życie, próba uniknięcia transportu. Przemoc seksualna, jako jeden ze sposobów kontroli przez okupanta podbitych społeczności, wpływała na nastroje ludności cywilnej, niszcząc więzi między poszczególnymi członkami grup społecznych, zastraszając ludność okupowanego kraju i uzależniając ją od strachu przed swoją brutalnością. Gwałty wojenne czy groźba wywózki do domów publicznych tworzyły atmosferę permanentnego niebezpieczeństwa. Były również symbolem podboju, najbardziej brutalną formą wizualizacji zwycięstwa, kontroli na obcym terytorium i w końcu degradacji podbitych. Paradoks polegał na tym, że z jednej strony zakazywano kontaktów seksualnych z ludnością społeczeństw okupowanych pod karą aresztu, więzienia, obozu koncentracyjnego, a z drugiej to właśnie władze niemieckie tworzyły i kontrolowały wszystkie typy instytucji przymusowego nierządu, do których rekrutowano kobiety obcej narodowości. Ostatnia funkcja przemocy seksualnej w trakcie konfliktu, opisana przez Bergen, łączy się z figurą sprawcy. Badaczka zwraca uwagę, że seks w trakcie II wojny światowej wykorzystywano jako czynnik stabilizujący sumienie okupantów. Wspierano na wszelkie możliwe sposoby reprodukcję i rozwój rasy. Mężczyzn zachęcano, żeby odwiedzali w trakcie urlopów swoje żony. Ich udane życie rodzinne i seksualne miało gwarantować dobre samopoczucie i jednocześnie, na zasadzie kontrastu, odczłowieczało ofiary. Prawdziwą kobietą była wyłącznie żona aryjka, przedstawicielka rasy panów, zaś prześladowane kobiety zmieniały się w towar albo wojenne trofeum. Ideologia nazistowska jest punktem wyjścia dla kolejnej definicji przemocy seksualnej autorstwa Patricii Schobar, która w tekście Prosecution of Jewish Gentile Sex in the Race Defilement Trials wyróżnia tylko dwie kategorie związane z seksualną brutalnością nazistów. Do pierwszej należą formy przemocy seksualnej wykorzystywane w projekcie eksterminacyjnym i programie imperialnego podboju. Schobar wymienia w tej kategorii m.in. gwałty niemieckich żołnierzy na cywilkach w krajach okupowanych, przymusową prostytucję w obozach, forced prostitution, brutalne traktowanie robotników przymusowych, kobiet i mężczyzn, jako karę za kontakty seksualne z Niemcami i poniżanie ofiar obozów koncentracyjnych, w szczególności Żydów i Żydówek. Do drugiej kategorii badaczka zalicza przemoc seksualną związaną z ideologią higieny rasowej, przemocą reprodukcyjną, przymusową sterylizacją, prześladowaniem mniejszości seksualnych i przedstawicieli wszystkich grup uznanych za asocjalne i niebezpieczne seksualnie dla homogenicznego społeczeństwa Rzeszy. Schobar zwraca również uwagę, że w nazistowskich Niemczech istniało przekonanie o zagrożeniu ze strony żydowskich ofiar dla czystości rasy i krwi niemieckiej. Na poparcie tej tezy tworzono ich specyficzne reprezentacje, obowiązkowo nacechowane seksualnie. Żydowskich mężczyzn przedstawiano w pismach propagandowych jako dewiantów, uwodzicieli dziewcząt, osoby perwersyjne. Często też odwoływano się do wyobrażeń animalistycznych, co było ostrzeżeniem przed pożądaniem w stosunku do kobiet, aryjek. Tak sportretowani Żydzi byli zainteresowani jedynie wykorzystywaniem seksualnym niemieckich kobiet dla swojej własnej przyjemności. Kobiety żydowskie uważano za z gruntu niemoralne, agresywne seksualnie, celowo degenerujące niemieckich mężczyzn. W przypadku obu płci dominowało przekonanie o seksualnej drapieżności, co miało skutkować roznoszeniem chorób wenerycznych i ogólną degeneracją społeczeństwa. Z powodu tej seksualnej histerii uważano, że mniejszość żydowska powinna zostać za wszelką cenę wykluczona ze zdrowego niemieckiego społeczeństwa. W koncepcji Szobar, podobnie jak u Herzog i Bergen, ofiarami seksualnej przemocy w trakcie II wojny światowej byli wszyscy ci, których łączyła wspólnota wojennego doświadczenia i powojenne milczenie na temat ich cierpienia. Omawiane zjawisko doczekało się jeszcze jednej definicji w założeniu obejmującej wszystkie formy brutalności okupantów i władzy nazistowskiej związanej z ludzką seksualnością. Helga Amesberger, Katrin Auer i Brigitte Halbmayr, badając temat kobiecego doświadczenia w narodowo-socjalistycznych obozach koncentracyjnych, używają terminu przemoc seksualizowana. Seksualisierte Gewalt, odróżniając go od terminu przemoc seksualna. W taki sposób przetłumaczyła tę definicję Karolina Bikont, lecz Agnieszka Niklibortz, powołując się na opracowanie autorstwa Amesberger, Auer i Halbmayr, używa terminu przemoc useksualizowana. Ta znacznie bardziej bezkompromisowa definicja obejmuje nie tylko doświadczenia bezpośredniej cielesnej przemocy na podłożu seksualnym w stosunku do kobiet i mężczyzn, ale także wszelkiego rodzaju przekroczenia, takie jak poniżenie werbalne, przemoc opartą na zawstydzaniu czy tortury psychiczne o podłożu seksualnym, między innymi groźby gwałtu. Do seksualisierte Gewalt zaliczane są, jak w innych definicjach, zarówno pojedyncze akty przemocowe, jak i zorganizowane, strukturalne formy pogwałcenia seksualności ofiar. Jednak w kontekście obozów koncentracyjnych badaczki włączyły do analizy także zjawiska braku intymności, fatalnych warunków higienicznych czy niewystarczającej ilości ubrań, co w ten sam sposób służyło odczłowieczeniu ofiar i zanegowaniu ich sfery intymnej. Ostatnia propozycja badawcza autorstwa Maren Ryger dotyczy przemocy seksualnej w okresie II wojny światowej na terenie Generalnego Gubernatorstwa i terenach włączonych do Rzeszy. Badaczka za Dagmar Herzog analizuje zjawisko seksualności, przyglądając się wojennym relacjom dobrowolnym i przymusowym. Nie tylko bada przykładowe instytucje przymusowego nierządu zarządzane przez władze niemieckie, ale również poszukuje świadectw relacji miłosnych i spotkań intymnych z okresu 1939-1945. Wyróżnia kilka momentów zwrotnych w historii wojennej, które decydowały o formie przemocy seksualnej i zjawisku fraternizacji. Najpierw podbój, następnie okupacja i nadużycia władzy cywilnej i wojskowej, między innymi szantaż seksualny. I w końcu osobno przemoc seksualna wobec Żydówek, Żydów, masowe gwałty w trakcie Powstania Warszawskiego i spektakle publicznego upokorzenia. Przywołane tu wyniki badań pokazują, że przemoc seksualna w trakcie II wojny światowej funkcjonowała na poziomie indywidualnych aktów brutalności oraz jako część zorganizowanego systemu okupacji w krajach podbitych. System ten zmienił się w rodzaj społecznego reżimu, który został stworzony po to, aby kontrolować seksualność wszystkich zaangażowanych lub włączonych siłą w nazistowską machinę, a więc zarówno niemieckich obywateli, jak i tych prześladowanych i mordowanych. Andrea Petu, koncentrując się na zjawisku przemilczania wojennej przemocy seksualnej na Węgrzech, słusznie zwraca uwagę. Jeżeli w sposób prosty zinterpretujemy przemoc seksualną, jakby była ona świadomie wykorzystywanym narzędziem w rękach wojskowych przywódców lub polityków, którym ukarano całe grupy etniczne, czyli wybierzemy interpretację intencjonalną, to utracimy możliwość kompleksowej analizy tematu i zrozumienia strukturalnego. Dzisiaj, w 2015 roku, na Węgrzech, narracja dotycząca przemocy stosowanej przez żołnierzy radzieckich idzie w kierunku intencjonalizmu, zamiast odkrywać ją jako organiczną część militaryzmu, elementów normatywnej męskości i je podać w wątpliwość, zderzając się z władczymi interesami kultury przemocy seksualnej. Jeżeli jednak używamy tylko interpretacji strukturalistycznej, czyli patrzymy na ofiary przemocy seksualnej bez uwzględnienia miejsca zdarzenia, ponieważ zakładamy, że kultura przemocy seksualnej jest strukturalnie ponadnarodowa, to wtedy tracimy możliwość zrozumienia, w jaki sposób ktoś staje się sprawcą, jakie przyczyny i konsekwencje miała przemoc seksualna oraz kim były ofiary. Autorki wspomnianych opracowań ograniczyły opis wojennej przemocy seksualnej do działań nazistów w okresie od 1933 do 1945 roku. Tymczasem unikalność zjawiska w przypadku II wojny światowej polega również na mechanizmie powojennego trwania. Gwałty wojenne żołnierzy Armii Czerwonej, aliantów zachodnich, Polaków w obozach dla Niemców, czy zjawisko golenia głów to nie tylko wyraz zemsty wyzwolicieli, ale również pokłosie nazistowskiej okupacji, przedłużenie okresu seksualnego bezprawia korzystającego z mechanizmów przemocowych także w sferze seksualnej. Bezpośrednio po wojnie sprawcy i ofiary zmienili się tylko miejscami w tym samym brutalnym równaniu. Najbardziej radykalnym przykładem tak rozumianego historycznego przejęcia była sytuacja w wyzwolonej przez Amerykanów Francji, gdzie seksualność i w konsekwencji wykorzystywane przez wyzwolicieli ciało kobiety stało się symbolem nowych relacji z ludnością francuską. Chodziło o całkowitą kontrolę społeczną wprowadzoną tym razem przez aliantów, negocjujących swoją władzę na wyzwolonych terenach poprzez wykorzystywanie kobiet. Na terenie Polski powojennej przemoc seksualna miała stanowić wyraz nagromadzonej od dawna wściekłości i gniewu tłumionego w okresie okupacji. Gwałtów na Niemkach dopuszczali się żołnierze Armii Czerwonej oraz miejscowi Polacy. Brutalność w sferze seksualnej była między innymi jednym ze sposobów upodlania i kontrolowania więźniarek i więźniów w obozach dla Niemców na terenie Polski. Według niektórych badaczy strzyżenie kobiet mogło zapobiegać eskalacji przemocy na terytoriach wyzwolonych i jednocześnie pozwalało na bardzo łatwe wskazanie kozła ofiarnego wśród swoich. Spektakl powojennej przemocy, realizowany przez publiczne golenie głowy czy inscenizację na wzór niemiecki egzekucji zbrodniarzy wojennych, podtrzymywał jednak nastrój strachu i podsycał mściwość. Wydaje się, pisał antykomunistyczny polski socjolog Stanisław Ossowski w kilka tygodni po egzekucji Artura Greisera, jakby kult twardych ludzi, niewrażliwych na cudzą krew i cudze cierpienie, był nadal cechą naszych czasów. Za przykładem Niemców inscenizuje się teatralne, publiczne egzekucje z udziałem tysięcy widzów, a potem opisywane jeszcze przez popularne gazety. Organizatorzy nie obawiają się najwidoczniej, że takie przedstawienia mogłyby podsycać mściwość dochodzącą później do głosu w antysemickich pogromach w Kielcach lub w Krakowie. Marcin Zaremba, pisząc o powojennym strachu politycznym w Polsce, zwraca uwagę na to, że czasami gniew nie znajdował ujścia. Ubecy, milicjanci czy komuniści nie zawsze byli na podorędziu. W takich sytuacjach agresja mogła zostać przeniesiona na Żydów, powszechnie uważanych za podporę nowego reżimu. Jednak według autora Wielkiej Trwogi, najbardziej typowa sytuacja w okresie powojennym to atakowanie Żydów jako obiektów zastępczych. Należało ich zlikwidować, aby z wojskowego punktu widzenia wykonać rozkaz, z psychologicznego zaś, żeby wyładować zmagazynowane podczas długiego ukrywania się, w przypadku członków zbrojnych formacji podziemia, frustrację, gniew, agresję i strach. Oskarżanie kobiet o kontakty intymne z okupantem, co często wiązało się z jednoznacznym przeświadczeniem o współpracy oskarżonej z nazistowskim reżimem, spełniało po wojnie podobną funkcję, zwracając uwagę na podobieństwo koszmaru ofiar powojennej przemocy seksualnej, golenie głowy, gwałty, do losu ofiar pochodzenia żydowskiego, bynajmniej nie zrównuje skali obu zjawisk. Zależy mi na wskazaniu innych grup ofiar powojennego gniewu. Milczące, zawstydzane, bezbronne ofiary stawały się łatwym celem seksualnego poniżania i przyporządkowywania do grupy nowych wrogów, co pozwalało na wyładowanie wojennej frustracji. Kobiety te niejako w zastępstwie miały zapłacić za winy okupantów. W obliczu agresji nie miało znaczenia, czy kobieta była przymuszona do relacji seksualnych, czy padła ofiarą gwałtu, albo została zmuszona do pracy w instytucji przymusowego nierządu w okresie wojny. Dla agresorów liczyła się wyłącznie zemsta. W okresie po wyzwoleniu kobiety, ofiary przemocy seksualnej, próbowały zacząć żyć od nowa. Bardzo często rodziły dzieci, z którymi musiały funkcjonować w rodzinie i lokalnej społeczności, albo po prostu uciec stamtąd, jeśli wspólne życie nie było już możliwe. Jakub Gołęziowski pisze wprost: obecnie żyje może jeszcze garstka kobiet, które we wczesnej młodości padły ofiarą wojennych gwałtów. Znacznie liczniejsze jest ich potomstwo. Dzisiaj w wieku przeszło 70 lat. Wielu z tych ludzi nie wie nic o swoich korzeniach i nawet nie podejrzewa, jaka historia wiąże się z ich poczęciem. Inni mogli coś usłyszeć jeszcze w dzieciństwie i wzrastali z tą wiedzą, rzadko drążąc bolesny dla nich temat. W miejscowościach dotkniętych plagą wojennych gwałtów ich świadomość, choć powszechna, była tabu. Niektórym o biologicznych ojcach matki powiedziały na przysłowiowym łożu śmierci. Czasem tajemnice wyjawili członkowie rodziny, a czasem prawdę ujawniały dokumenty. Wszystkie te osoby musiały zmierzyć się ze zmową milczenia w pierwszej kolejności we własnych rodzinach. Seksualna praca przymusowa. Od końca lat 70. XX wieku w badaniach naukowych dotyczących systemu zorganizowanych przez Niemców w okresie II wojny światowej domów publicznych pojawiały się bardzo różne terminy określające tę specyficzną formę wojennej przemocy seksualnej. Wspomniany w poprzednim rozdziale Franz Zeidler opisywał zjawisko prostytucji zorganizowanej przez Wehrmacht. Kobiety zatrudnione w domach publicznych, kontrolowanych przez okupanta na podbitych terenach, nazywał po prostu prostytutkami albo personelem domu publicznego, burdelu. W jego rozważaniach nie pojawiały się nawiązania do tematu wojennej przemocy seksualnej i szerzej przymusu. Podobne nazewnictwo Zeidler stosował w opisie domów publicznych dla robotników przymusowych z krajów podbitych, dla członków SS i obcokrajowców w służbie SS. Poprzez stosowanie podobnej terminologii w jego rozważaniach można zauważyć pewną symetrię w opisie zjawiska. O niebezpieczeństwie takiej paraleli wspomina Insa Meinen we wstępie do swojej książki o sytuacji pracownic seksualnych w okupowanej Francji. Historyczka zwraca uwagę, że bardzo często burdele dla Wehrmachtu, domy publiczne dla więźniów obozów koncentracyjnych i dla robotników przymusowych są traktowane równoważnie, bez wskazania różnic, jako część systemu nazistowskiej kontrolowanej seksualności. Według Meinen w przypadku domów publicznych w kacetach trzeba zwrócić uwagę na aspekt pracy przymusowej – Zwangsarbeit, która w wymiarze seksualnym stanowiła jedną ze specyficznych form pracy przymusowej na terenie obozu koncentracyjnego. Robotnicy przymusowi, którzy na terenie nazistowskiej Rzeszy byli niewolnikami, znajdowali się tam wbrew własnej woli, w przeciwieństwie do klientów domów publicznych kontrolowanych przez Wehrmacht i przeznaczonych dla żołnierzy. Liczyła się także kwestia pozycji klienta. Meinen wciąż używa określenia prostytucja i pracownice burdelu. Zwraca jednak uwagę, że w systemie domów publicznych kontrolowanych przez Wehrmacht pojawiały się różnice uzależnione od położenia geograficznego, systemu okupacyjnego i narodowości podbitego społeczeństwa – rasizm. Na terenie Europy Wschodniej na pewno dochodziło do przymusowego wywożenia i umieszczania kobiet w kontrolowanych przez okupanta domach publicznych różnego rodzaju. W takiej sytuacji można potraktować to zjawisko jako jedną z form seksualnego niewolnictwa, co autorka porównuje do opowieści Comfort Women, używając naprzemiennie określenia zorganizowany gwałt. Z drugiej strony, dla Meinen w przypadku francuskich kobiet przymus nie polegał na intensyfikacji przemocy w stosunku do cywilek, ale był związany z radykalizacją polityki wobec tzw. wolnych prostytutek, które za odmowę pracy w kontrolowanych przez Niemców domach publicznych były wysyłane do obozów internowania. W tej perspektywie prostytucja w okresie II wojny światowej we Francji była prostytucją przymusową i funkcjonowała jako rodzaj seksualnego reżimu polegającego na całkowitym uzależnieniu kobiet od instytucji działających pod zwierzchnictwem władz okupacyjnych. Termin prostytucji przymusowej pojawił się również w tytule opracowania autorstwa Christy Paul na temat nazistowskich domów publicznych. Tym terminem autorka opisywała burdele w obozach koncentracyjnych dla Wehrmachtu, SS i robotników przymusowych. To określenie zostało z czasem skrytykowane przez badaczy zajmujących się zjawiskiem wojennej przemocy seksualnej. Uważano, że w niedostateczny sposób podkreśla przymusowy charakter tego rodzaju doświadczenia i reprodukuje stygmę. Zwracano również uwagę na zbyt bliską analogię z seksualnym handlem wymiennym, kiedy na przykład w sytuacji zagrożenia życia seks staje się towarem, kartą przetargową, albo kiedy relacja seksualna stanowi rodzaj zapłaty za inne dobra w warunkach skrajnej biedy. Pojęcie seksualnego niewolnictwa zostało przyporządkowane do zjawiska comfort women i w konsekwencji nie funkcjonuje w badaniach dotyczących obozowych domów publicznych oraz innych instytucji przymusowego nierządu kontrolowanych przez władze III Rzeszy. W dotychczasowych analizach zjawiska instytucji przymusowego nierządu w kacetach stosowane jest określenie seksualnej pracy przymusowej, nie tylko by jednoznacznie zaznaczyć element przymusu. Celem jest również zwrócenie uwagi na to, że praca więźniarek przebywających w burdelach obozowych była jedną z form pracy przymusowej w narodowo-socjalistycznym systemie, do której wykorzystywano również więźniów obozów koncentracyjnych. Kobiety wcześniej nazywane przymusowymi prostytutkami należy więc określać jako seksualne pracownice, robotnice przymusowe. Działanie tego typu ma również wpłynąć na pamięć o tej grupie ofiar i doprowadzić do uznania ich cierpienia. W przypadku opisywanych przeze mnie instytucji domów publicznych dla Wehrmachtu, SS i policji, robotników przymusowych na terenach włączonych do Rzeszy i w generalnym gubernatorstwie, zdecydowałam się, wbrew terminologii Insy Meinen, stosować określenie seksualna praca przymusowa, tak jak w przypadku obozowych domów publicznych. Termin ten podkreśla przede wszystkim opresyjny charakter ulicznych łapanek, rekrutacji kobiet do burdeli. Jednocześnie charakteryzuje prawne obostrzenia dotyczące zakazu ulicznej prostytucji, przekonanie o naturalnym przejęciu rejestrowanych prostytutek polskich z okresu przedwojennego i w konsekwencji traktowanie mechanizmu skierowania do domu publicznego jako kary za inne przewinienia, na przykład kontakty seksualne między Polką i Niemcem. Inza Eschebach i Regina Milhäuser w rozważaniach dotyczących terminologii w tej dziedzinie badań historycznych zwracały uwagę, że w historii Comfort Women nie liczy się to, w jaki sposób kobiety zostały umieszczone w burdelach frontowych, czy zwabiono je fałszywymi obietnicami, czy pozornie dokonały dobrowolnego wyboru. Ich doświadczenia były naznaczone cierpieniem. W losach kobiet, które umieszczano we wszystkich typach domów publicznych, zdarzały się zarówno dobrowolne zgłoszenia, jak i uliczne łapanki, czy też sytuacje pozornego wyboru między więzieniem a domem publicznym. Część z tych kobiet była przed wojną rejestrowanymi pracownicami seksualnymi. Część pracowała nadal po wyzwoleniu, często ze względu na brak środków do życia albo po prostu z wyboru. Dla nich okres wojny i okupacji nie jest opowieścią o samodzielnej kontroli własnej pracy seksualnej. Każda z tych kobiet była uzależniona od systemu władzy totalitarnej i permanentnie kontrolowana, bez względu na to, czy pracowała seksualnie w sposób legalny, czy uprawiała tajną prostytucję. Opisując ich doświadczenia, nazywam je, podobnie jak w przypadku więźniarek obozów koncentracyjnych, seksualnymi pracownicami przymusowymi. Żeby podkreślić element brutalności w organizacji burdeli dla okupantów na tych terenach. Jednocześnie stosuję określenie przymusowa prostytutka tylko wtedy, gdy cytuję źródła z epoki, dokumentację sprawców oraz relacje samych seksualnych pracownic. Używanie jednego terminu seksualna pracownica względem wszystkich bohaterek ma podkreślać wspólnotę doświadczenia rejestrowanych prostytutek przymuszanych do pracy w państwowych domach publicznych oraz cywilek złapanych na ulicy i siłą umieszczonych w burdelach. Dzięki temu w opisie doświadczeń różnych kobiet narażonych na tę formę przemocy seksualnej podczas okupacji nie pojawia się zjawisko hierarchizacji cierpienia, związane ze sposobem umieszczenia ich w instytucji przymusowego nierządu. Jeśli chodzi o instytucje przymusowego nierządu, stosuję wymiennie słowa dom publiczny, burdel, puf, potoczne niemieckie określenie burdelu, które pochodzą z dokumentacji historycznej. Wszystkie traktuję równoważnie. Dziś słowo puf może być niezrozumiałe dla czytelników i czytelniczek, ale w okresie powojennym było używane i rozpoznawalne dla wieloetnicznego społeczeństwa w Polsce. Wojna. Generalne gubernatorstwo. Zorganizowany gwałt w warunkach terroru. Niemcy w trakcie II wojny światowej zakładali domy publiczne we Francji, Włoszech, Polsce, Norwegii, Belgii, Rumunii, Grecji, ZSRR i w krajach bałtyckich. Stworzyli skomplikowany system przymusowego nierządu kontrolowany przez państwo i oparty w dużej mierze na koszarowaniu kobiet, zamykaniu ich w wyznaczonych domach i dzielnicach. W sprawie organizacji prostytucji na terenach Generalnego Gubernatorstwa i ziemiach włączonych do Rzeszy opierano się na rozporządzeniu z 9 września 1939 roku, które stabilizowało sytuację na obszarach podbitych przez Wehrmacht. Od 16 marca 1940 roku rozkaz ten obowiązywał w całej Rzeszy z wyłączeniem protektoratu Czech i Moraw. Dokument dotyczący policyjnego regulowania prostytucji na podbitych terenach został podpisany przez Reinharda Heydricha, następnie przekazany przez ministra spraw wewnętrznych Rzeszy władzom cywilnym. Inse Meinen zwraca uwagę, że sposób organizacji domów publicznych w danym kraju uzależniano od rodzaju systemu okupacyjnego. W Europie Wschodniej przypominał on bardziej zorganizowany gwałt w warunkach terroru niż prostytucję. We Francji nigdy nie werbowano kobiet siłą na ulicy w trakcie łapanek, co nie oznacza oczywiście, że nie stosowano przemocy i nie prześladowano przymusowych pracownic seksualnych. Jednak w przypadku Europy Wschodniej przemoc i terror dominowały. Zrezygnowano z obostrzeń rasowych, tłumacząc przyszłym klientom, że stosunek seksualny z polską albo czeską prostytutką to rodzaj transakcji, a nie relacja towarzyska. Już 27 października 1939 roku niemieckie władze Torunia wydały obwieszczenie. 8. punkt nowego zarządzenia dotyczył pracownic seksualnych. Polskie kobiety lekkich obyczajów, zaczepiające lub napastujące Niemców, będą doprowadzane do domów publicznych. Punkt 7 dotyczył niemieckich kobiet. Kto niemieckie kobiety i dziewczęta napastuje i zaczepia, będzie przykładnie ukarany. Do stosunków seksualnych z Polkami mogło dochodzić tylko w kontrolowanych przez władze burdelach. Sieć domów publicznych dla okupanta została wprowadzona, aby kontrolować seksualność niemieckich obywateli na terenach okupowanych. Liczył się też imperatyw ograniczenia kontaktów z miejscową ludnością i strach przed niechcianą ciążą. W latach 1940-1941 zdarzały się coraz liczniejsze przypadki dzikich małżeństw, które niemieccy żołnierze chcieli jak najszybciej zalegalizować. Wilde Eje to określenie relacji między Niemcami a Polkami, nieusankcjonowanych ze względu na prawa rasowe, określanych jako relacje podobne do małżeństw. W kraju Warty, w przypadku związków, które istniały jeszcze przed 1939 rokiem i w których były dzieci, starano się doprowadzić do ich legalizacji. Nowe relacje po wybuchu wojny, w szczególności z żołnierzami Wehrmachtu, kontrolowano. Polska partnerka była oceniana, czy jest wartościowa rasowo. Autor raportu dotyczącego dzikich małżeństw w Łodzi w marcu 1944 roku skarżył się, że było to zjawisko dość powszechne. W drugiej połowie 1943 roku urzędnicy niemieccy narzekali, że coraz więcej żołnierzy Wehrmachtu w trakcie swoich urlopów na terenie kraju Warty zgłasza się z prośbą o przyspieszenie wpisania Polek na Volksliste. Powodem tego zachowania była chęć zawarcia małżeństwa, często również potomstwo. Od 9 września 1940 roku wszystkie dzieci z takich związków, ojciec żołnierz niemiecki, matka Polka, jeśli były wartościowe rasowo, miały być zabierane od rodziny i przewożone na teren Rzeszy. Najważniejszym powodem utworzenia domów publicznych dla Niemców był jednak strach przed epidemią chorób wenerycznych. Legalne burdele kontrolowane przez okupanta stanowiły alternatywę dla nielegalnej prostytucji ulicznej, traktowanej jako największe zagrożenie. Franz Blättler, szofer szwajcarskiej misji lekarskiej, przebywając w okupowanej Warszawie na początku 1942 roku, w ten sposób opisywał tajną prostytucję. Udaje się w dalszą drogę, kierując się do pasażu na Nowym Świecie. Pasażem nazywają żołnierze niemieccy długie przejście pod wysokim kompleksem budynków, które prowadzi na Nowy Świat i w pobliże Alei Jerozolimskich. Na jego końcu znajduje się kino. Po obydwu stronach przejścia mieszczą się pozamykane w większości sklepy. Pomimo zakazów i groźby zhańbienia rasy, żołnierze niemieccy przychodzą tutaj wieczorami w poszukiwaniu kobiet. W tym miejscu chciałbym wyjaśnić, że Polka, która może w pracy zarobić na skromną kromkę chleba, w żadnym razie nie pójdzie z żołnierzem niemieckim do łóżka. Jej duma narodowa jest na to zbyt wielka. Ponieważ jednak wszelkie artykuły spożywcze przechodzą przez ręce Niemców, a możliwości znalezienia zatrudnienia są dla Polek niewielkie, wielu kobietom nie pozostaje nic innego jak wybór między śmiercią głodową a prostytucją. Umundurowani Niemcy w różnym wieku przechadzają się w tym przejściu i krytycznymi spojrzeniami lustrują kobiety i dziewczęta w wieku od 15 do 25 lat. Blättler wskazywał również na łamanie zakazu kontaktu żołnierzy niemieckich z Polkami. Cytował nawet instrukcje dla wojskowych przebywających w Warszawie tylko przez jakiś czas, w której ostrzegano przed zawieraniem znajomości z kobietami polskiego pochodzenia. Jednak w przypadku żołnierza odesłanego na tyły frontu Nie sposób pohamować jakimikolwiek przepisami jego pragnienia wyżycia się, zaznania przyjemności. Szwajcar kontynuował surową relację ze spaceru na Nowym Świecie, opisując zachowanie kilku wojaków lustrujących latarkami tamtejsze kobiety. Kobiety, które spotyka się w tym miejscu, są najczęściej źle ubrane i brudne. Jedyną ich zaletą jest to, że są młode. Żołnierz, który przybywa z frontu, jest przyzwyczajony do brudu, wszy, a więc nie jest pod tym względem zbyt wrażliwy. No, pokaż się, mała, jak wyglądasz, zwraca się żołnierz do jednej z nich. Najmłodszej z trzech dziewcząt odpina płaszcz i pożądliwymi łapami obmacuje jej ciało. Ta świetnie nadaje się do łóżka, mówi z zadowoleniem i wydobywa z kieszeni połówkę żołnierskiego chleba. Relacja Heinricha Bella z początku 1944 roku ma podobnie bezlitosny wydźwięk. Na bazarze możesz kupić wszystko, co chcesz i również możesz wszystko sprzedać. Możesz jeść pieczone kiełbasy, ile chcesz. Możesz kupić czekoladę, papierosy, słoninę, masło, szynkę, cudowny olej słonecznikowy, żywotne Rosjanki i francuski, wódkę i radia. W świadectwie Blettlera pojawia się także zjawisko nielegalnej prostytucji w lokalach rozrywkowych na terenie miasta. Autor wymieniał między innymi Café Otto w Alejach Jerozolimskich. Kobiety różnią się od tych z pasażu przy Nowym Świecie jedynie lepszym ubiorem. Café Paradis, Siódme Niebo i Tivoli. We wszystkich tych miejscach, bez względu na obowiązujący zakaz wstępu dla Polaków, przebywały Polki. Większość próbowała utrzymać siebie i swoich bliskich. Mąż jednej z poznanych w kawiarni kobiet był Żydem i został przeniesiony do getta. Kobieta została sama z małą córką, a jej tragiczną sytuację wykorzystywał urzędnik Gestapo, grożąc, że zamorduje jej męża i zmuszając ją do orgii seksualnych. Szwajcar zaproponował pomoc, ale kobieta odmówiła, bojąc się konsekwencji. Lepiej dzielić już dalej los wielu kobiet i dziewcząt w tym mieście. Utworzenie burdeli dla niemieckiego okupanta wiązało się również ze strachem przed hańbą rasową i zakazem kontaktu. Członkowie Wehrmachtu nieustannie łamali zasady współżycia z lokalną ludnością na podbitych terenach, w szczególności w generalnym gubernatorstwie. Zgodnie z wytycznymi Heydricha, żydowskim pracownicom seksualnym zakazano uprawiania nierządu, ale mimo to na początku października 1939 roku w trakcie nalotu na hotel Bristol w Warszawie przyłapano 34 Żydówki w pokojach 40 niemieckich oficerów, w tym generała majora. Taka sytuacja nie mogła się powtórzyć ze względu na morale szeregowych żołnierzy. System miał funkcjonować bez zarzutu, a tym samym przeciwdziałać samowoli niemieckich obywateli i cywilek na terytoriach okupowanych. W konsekwencji stał się jedną z bardziej wyrafinowanych metod pacyfikacji ludności podbitej. Wywoływał strach i jednocześnie kojarzył się ze stygmatem zdrajczyni i kolaborantki. Jeden z pierwszych raportów dotyczących przeciwdziałania epidemii chorób wenerycznych i prostytucji na terenie Generalnego Gubernatorstwa przedstawiono w trakcie tzw. konferencji krynickiej trwającej od 13 do 16 października 1941 roku. Przewodniczącym był dr Jost Walbaum, kierownik oddziału do spraw zdrowia w Głównym Wydziale Spraw Wewnętrznych Rządu Generalnego Gubernatorstwa, który zaznaczył, że celem obrad jest ustalenie planu działania pracowników niemieckiej służby zdrowia, by zabezpieczyć ludność niemiecką Generalnego Gubernatorstwa przed zakażeniami i nie dopuścić, by wdarły się na teren Rzeszy. W konferencji wzięli udział urzędnicy Głównego Wydziału Zdrowia Rządu Generalnego Gubernatorstwa, lekarze wojskowi, lekarze policji porządkowej i urzędnicy medyczni wszystkich okręgów Generalnego Gubernatorstwa. Zwrócono uwagę na nowe zarządzenie z 22 lutego 1940 roku, ustalające, że wszyscy zarażeni chorobami wenerycznymi w generalnym gubernatorstwie powinni zostać zarejestrowani i leczeni nawet przy użyciu przymusu policyjnego. W mieście Krakowie od 1 lipca 1940 roku przeprowadzono następujące zarządzenia. Urządzono punkt kontrolny dla prostytutek. Prowadzono w dalszym ciągu polski punkt poradniczo-leczniczy dla chorych wenerycznie. Przygotowano podobny dla Niemców. Otwarto i wyposażono następnie polskie poradnie weneryczne. Przy pomocy policji obyczajowej przebadano, założono książeczki i zmuszono do regularnej kontroli zarejestrowane przed wojną prostytutki. Ponieważ prostytutki utrudniały często rozpoznanie rzeżączki przez zażycie przed badaniem kilku tabletek dagenanu, a rozpoznanie kiły przez pobranie profilaktyczne bizmutu, wydano odpowiednie zarządzenie dotyczące recept i przymusowej kontroli, niezależnie od ewentualnego leczenia u lekarzy prywatnych. Poradnię przeciwweneryczną prowadził profesor dr Walter i dr Kaczyński. W ciągu roku działania polskich placówek walczących z chorobami wenerycznymi w Krakowie pod kuratelą niemiecką rozpoczęto leczenie 2625 chorych. Średnio wykryto 31% źródeł zakażeń – kobiet i mężczyzn. Wśród Reichsdeutschów i Volksdeutschów w 1940 roku zarejestrowano ponad 600 chorych. W 1941 roku liczba ta zwiększyła się o kolejne 423 przypadki. Z powodu wzrostu zachorowań jeden z lekarzy postulował nawet, aby przestać karać Niemców za stosunki seksualne z Polkami. Dzięki temu zarażeni mężczyźni nie ukrywaliby tożsamości swoich partnerek. Dodatkowo, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób wenerycznych, zakazywano wyjazdu do Rzeszy przed ukończeniem odpowiedniej kuracji. O burdelach dla Niemców na terenie Krakowa w trakcie konferencji mówiono tylko raz. W domach publicznych w Krakowie zakażenia występowały w ułamkowym procencie. W 1941 roku stwierdzono znaczny wzrost szerzenia się chorób wenerycznych na skutek tajnej prostytucji. Dlatego powstał projekt starosty miejskiego przygotowania ulicy według systemu bremeńskiego. W Bremie nie istniały domy publiczne. Zamiast nich zgromadzono legalne pracownice seksualne na jednej ulicy, zamkniętej specjalną bramą, której strażnik informował zainteresowanych o charakterze świadczonych za nią usług. Około 80 kobiet prowadziło na niej działalność we własnym zakresie, płacąc właścicielowi kamienicy czynsz wyższy niż zwykle. Na ulicy otwarto także ambulatorium dbające o zdrowie kobiet. Lekarz referujący sytuację w Krakowie wspomina o kilku domach publicznych. Niestety nie podaje ani ich adresów, ani sposobu funkcjonowania. Z jego zeznań dowiadujemy się natomiast, że planowano koszarowanie kobiet na zamkniętej ulicy, aby przeciwdziałać tajnej prostytucji. Pomysł nigdy nie został zrealizowany, ale najprawdopodobniej dom publiczny dla Niemców przy ulicy Przemyskiej 3 był jedną z instytucji, gdzie panował regulamin zbliżony do zasad systemu bremeńskiego. W Krakowie na pewno istniało więcej domów publicznych dla Niemców. Niestety z akt Urzędu Zdrowia dotyczących tych instytucji pozostały jedynie okładka i pisemna informacja z kancelarii starosty miasta Krakowa o zarchiwizowaniu we wrześniu 1942 roku. Zawartość teczki zniknęła. W powojennej relacji jednego z członków krakowskiego Judenratu, magistra farmacji Leiba Salpetera, można odnaleźć informacje o dwóch adresach krakowskich burdeli wojennych: Przemyska 3 oraz Skawińska Boczna, dom wybudowany przed wojną dla żydowskich starców i zarekwirowany przez okupanta. Dodatkowo rejestrowane i kontrolowane przez niemieckie władze krakowskie pracownice seksualne co 2 tygodnie profilaktycznie zażywały bizmut, co miało zapobiec ewentualnemu zarażeniu. W Warszawie Sytuacja była o wiele bardziej skomplikowana. W trakcie konferencji opowiadał o niej dr Hagen, stwierdzając, że leczenie chorób wenerycznych w stolicy nie jest jeszcze na tym poziomie, co w Krakowie. Przy okazji skarżył się, że miasto jest tak naprawdę podzielone na trzy części – polską, żydowską i niemiecką. 10 tysięcy Volksdeutschów oraz około 5-6 tysięcy Reichsdeutschów pracujących w urzędach Warszawy, przez co trudno wprowadzić spójną kontrolę chorych. Nie wspomniał o domach publicznych dla Niemców, mimo że w kwietniu 1941 roku na terenie dystryktu warszawskiego istniało 5 burdeli dla Wehrmachtu, w tym 2 w samym mieście, a we wrześniu 1942 roku już tylko 4 dla Wehrmachtu oraz 1 dla SS i policji.